I teraz trochę wyrwiemy się z pochmurnej, nie najcieplejszej i wilgotnej Warszawy do przynajmniej tradycyjnie, tak sobie wyobrażamy, ciepłego, słonecznego Madrytu. Małgorzata Wołczyk, tygodnik sieci. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Naprawdę, teraz w Madrycie jest ciepło, czy zimno, czy pani nie wie?
Ciepło, ale zaczyna się też pora deszczowa. Ja przyznam, niedługo się wybieram na Majorkę, ale też słyszałam, że już burze i deszcze, więc troszkę się martwię, że akurat idzie jakiś cyklon, ale może nie będzie tak źle.
Może będzie ciut cieplej niż w Warszawie czy w Polsce w ostatnich dniach. Na pewno gorąco jest w hiszpańskiej polityce. My mieliśmy wybory, wcześniej wybory mieli Hiszpanie, ale jeden i drugi kraj i naród są na podobnym etapie formowania rządów, czyli ciężkich rozmów koalicyjnych, ale to zanim do tego dojdziemy, pytanie jak w Madrycie, jak w Barcelonie, jak w Sewilli i innych miastach Hiszpanii przyjęto wyniki nad Wisłą.
W Hiszpanii przyjęto w niedzielę właściwie z radością te wyniki i właściwie uznano jako fakt dokonany, że Donald Tusk wygrał. Okrzyknięto, że tym samym faszyzm się skończył, ponieważ rządy PiS-u Zjednoczonej Prawicy były postrzegane jako taka anomalia, prawda? Anomalia, która gdzieś tam właśnie się wydarza w Polsce, na Węgrzech, że to jest zupełna aberracja, bo trzeba pamiętać, że jednak Hiszpania to kraj wciąż zarządzany przez koalicję komunistów z socjalistami i ten taki, tak powiem, normalny suwak socjaldemokracji należy w przypadku Hiszpanii przesunąć bardzo w lewo. Więc dla nich wszystko, co jest bardziej na prawo, jest od razu już faszyzmem. I rzeczywiście też trzeba pamiętać o tym, że Hiszpania to taki specyficzny kraj na planecie. I tutaj sięgnę po takie wyrażenie konserwatystów hiszpańskich, którzy wiedzą, że w Hiszpanii praworządnie jest wtedy, kiedy zadbane są tak zwane prawa rozporka. Co to są prawa rozporka? A więc to są wszystkie te ustawy, regulacje, które pozwalają, prawda, prowadzić udane, nieokiełznane życie seksualne. A więc przyjęto od razu w tych wszystkich relacjach niedzielnych, że oto wraz z nową erą, którą rozpocznie Tusk, tym samym odetchnął kobiety, które były w Polsce prześladowane, kolektyw LGBT, prawda, że jest szansa wreszcie na poluzowanie tej ustawy antyaborcyjnej. Więc to jest jak gdyby klucz w ogóle patrzenia na nasze sprawy. Nie ma go polityki, nie ma żadnych kwestii tam, prawda, suwerenności. Bardzo ich dziwi od początku ten konflikt między Polską a Niemcami, bo dla nich jest to zupełnie niezrozumiałe. Uważają, że Niemcy to jest kraj jednak wysoko rozwinięty, a Polska żyje ciągle resentymentami powojennymi. Więc to troszeczkę było też tak ukazywane w prasie w takim kluczu, że to pan prezes Kaczyński, prawda, ma ogromne resentymenty i też powodowany jest osobistymi ambicjami, żeby pokonać rywala odwiecznego Tuska. Więc tak to było przedstawiane. Ja przyznam, że bardzo ubolewam, jeżeli w przypadku takich artykułów, które wychodzą w El País, chociaż El País to już jest gazeta, która od dawna straciła wszelki szacunek, coś jak taka wyborcza, prawda, tylko że to jest zupełnie już teraz biuletyn tej socjalistycznej partii robotniczej. Więc jeżeli wychodzą artykuły zatytułowane "Z Tuskiem Polska wreszcie wraca do Europy" i sygnuje ją także polska pani profesor Magdalena Musiał-Kark, no to jest mi niezwykle przykro. Zresztą powiem prawdę, że wczoraj się wdałam w dyskusję z autorami na Facebooku. I jeden z tych współautorów Hiszpan przyznał mi rację, bo ja powiedziałam, proszę pana, panie redaktorze, jak można pisać, prawda, o problemach z demokracją w Polsce, jeżeli wiemy doskonale, że rząd hiszpański sprawuje absolutną kontrolę nad 25 instytucjami rządowymi, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Obrachunkowym, Krajową Radą Sądownictwa, Radą Stanu i zaczęłam to wszystko wymieniać i on mi przyznał rację, że tak jest, ale artykuł jest o Polsce. Ale ja mówię, no to tak to jest, prawda, że widzimy, prawda, jakąś drzazgę w oku innego, a nie widzimy, prawda, że Hiszpania ma o wiele większe problemy z demokracją. Bo ja chcę przypomnieć, bo Hiszpania też się bardzo cieszyła, kiedy na ulicy Warszawy wyległo, już nie wiem, dokładnie 100 tysięcy, prawda, tych tam serduszek Tuska.
Nie, no więcej, ale...
Dobrze, ale tydzień później w Barcelonie, czyli w takim wrogim środowisku dla Hiszpanów, zgromadziło się 800 tysięcy Hiszpanów w geście protestu przeciwko rządom Sancheza, więc 8 razy więcej w ogóle, więc to był sukces rzeczywisty, prawda? I to było, że rzeczywiście pokazanie, jak bardzo nie zgadzały się z reżimem Sancheza.
To teraz przejdźmy do Hiszpanii jako takiej, bo cały czas Pedro Sanchez rządzi, ale wydaje się, że właśnie skończy rządzić, przestanie rządzić, będą nowe wybory. Była taka fala, że chadecy razem z prawicą z Voxu przejmą rządy. Wyniki wyborów okazały się rozczarowujące dla prawej strony sceny politycznej w Hiszpanii.
Tak, ja przyznam, że ja komentowałam tutaj z redaktorem Skowrońskim 24 lipca wybory właśnie w Hiszpanii, wtedy parlamentarne, i od tego czasu nic się nie zmieniło. To znaczy, rzeczywiście było tak, że Partia Ludowa, czyli przypomnę Polakom, to jest taka prawica bezobjawowa. Partia Ludowa, czyli, prawda,
Europejskiej Rodzinie Chadecja, tak. Czyli Platforma
koledzy
i PSL.
Tuska, tak. Szli po wygraną, tak wskazywały wszystkie sondaże. Oni byli bardzo pewni, prawda? Oni już sobie tam rozpisali te stanowiska niemalże ministerialne, bo liczyli na 160 mandatów na 350 miejsc w kongresie. Okazało się, że zebrali 139. Czyli znaleźli się w podobnej sytuacji jak PiS, prawda? Że nie mogli liczyć na większość. Ale, i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, co świadczy o zupełnie innej jakości, prawda, politycznej. Ludowcy, pomimo, że tak powiem, wyrzekań Donalda Tuska, Trzaskowskiego, który bardzo się mieszał i który zabraniał ludowcom wchodzić we wszelkie pakty czy koalicje z Voxem, stwierdzili, że oczywiście dla dobra kraju należy się pojednać z Voxem i razem z nimi stworzyć koalicję, która zastopuje drogę do władzy lewicy, progresistom, separatystom.
No ale Vox, te wybory też nie poszły najlepiej. Nagle się okazało, że ta łatka faszysty, przynajmniej w Hiszpanii, działa niezwykle skutecznie.
Tak, ale trzeba przyznać, że no rzeczywiście tam pracowały wszystkie media i ta kampania taka dezinformacyjna i taka demonizująca Vox, no rzeczywiście ona się lała ze wszystkich mediów. Również z tych mediów, które należały do Partii Ludowej, która nie chciała mieć konkurenta w ogóle do władzy, a później się okazało, że ojejku, że nawet Voxowi, prawda, zabrakło tak wiele mandatów, więc nie są w stanie stworzyć koalicji. Próbowali, bo tam w Hiszpanii rzeczywiście tak jest, że to król desygnuje i oczywiście, jak to jest w zwyczaju, szef ugrupowania, który zdobyło najwięcej głosów, a więc Alberto Núñez Feijóo, szef ludowców, pokusił się, prawda, o spróbowanie uzyskania wotum zaufania w kongresie. Wygłosił exposé, zresztą przyznam, że było fenomenalne. Trwały te obrady 2 dni i wtedy się okazało, że ludowcy z Voxem mieli bardzo dobrze współpracować, że cel jest jeden wspólny, po prostu.
Ale głosów zabrakło.
4 głosów, tak, bo tam jeszcze była koalicja Kanarów, ale zabrakło 4 głosów. I dlatego teraz odbyła się niedawno runda kolejnych rozmów i król, no cóż, musiał podjąć dialog, prawda, z szefem kolejnej partii, czyli socjalistów, czyli z Pedro Sanchezem, który nadal pozostaje w funkcji premiera. I to on wciąż uzgadnia szeroką koalicję, którą Hiszpanie nazywają koalicją Frankenstein. Przyznam, że może w Polsce się ta nazwa przyjmie, bo ta właśnie koalicja, byle tylko prawicy nie dopuścić do władzy. I ona zrzesza naprawdę konglomerat przedziwnych partyjek, od partii komunistycznej przez naprawdę partie separatystyczne, partie, które grupują spadkobierców terrorystycznej EPE, którzy mają nawet wyroki na koncie. Więc premier Sanchez teraz szuka z nimi porozumienia, ale to oznacza, że musi iść na kolejne daleko idące, prawda, ustępstwa wobec separatystów.
My w Polsce stety albo raczej stety niż niestety, no ale komunistów w Sejmie nie mamy i na scenie politycznej nie mamy silnych komunistów w odróżnieniu od Hiszpanii, no ale mamy też inną chadecję, bo jak rozumiem w tej chwili, przynajmniej na tym etapie politycznym, w tym momencie chadecy uznali, że jednak z komunistami rządzić czy z lewicą nie chcą. W Polsce jest odwrotnie, Donald Tusk z lewicą rządzić chce. To w sumie ciekawe, że no, dwa różne krańce Europy i różne krańcowe podejście partii chadeckich do partii politycznych, do spektrum politycznego.
Tak, dokładnie. I dlatego ja się nie zgadzam ze wszystkimi tymi, którzy, jak Marcin Palade i inni dziennikarze, mówią, że to PiS nie ma zdolności koalicyjnej. Tam to samo było w Hiszpanii, prawda, że Vox nie chciał rozmawiać z ludowcami i vice versa, ale w sytuacji, w której Hiszpanie nazywają to Hiszpania kontra antyhiszpania, czyli komuniści, progresiści, separatyści, nie ma mowy o kłótniach. Po prostu dla dobra państwa stajemy murem przeciwko lewicy. Także to nie jest tak, że to u nas PiS jest, nie ma zdolności koalicyjnej. Nie, jest tak wielki kordon sanitarny wobec PiSu, tak uważam, na podstawie tego, co widzę w Hiszpanii, że skoro nawet w Hiszpanii przekonano się do, w cudzysłowie, faszystów z Voxu, aby dla dobra Hiszpanii i tego projektu suwerenności jednak połączyć siły z konserwatystami, u nas okazuje się to absolutnie jakoś niemożliwe. I to świadczy, no źle o nas świadczy.
Ale nie wiem, czy o mnie, czy o pani redaktor źle świadczy. Może źle świadczy o konkretnych politykach, a nie o całym społeczeństwie. To już, żeby powoli konkludować naszą rozmowę, co czeka Hiszpanię. U nas pewnie rząd się uformuje. Wiele osób wróży, że to nie będzie układ stabilny na całą kadencję. No ale w Hiszpanii nawet tego rządu nie udało się powołać. Hiszpanie znowu pójdą do urn?
Póki co będzie próbował zdobyć właśnie wotum zaufania premier Sanchez. I to będzie w listopadzie, kiedy będzie kolejne głosowanie. Być może wtedy okaże się, że na przykład ustąpi separatystom, pozwoli przeprowadzić kolejne referendum. Być może Katalonia dostanie nowe prerogatywy. I jeżeli uzyska wotum zaufania, to stanie się kolejny raz premierem. A jak nie, to w styczniu są nowe wybory i nowe rozdanie.
Zobaczymy, czy coś się zmieni. To się na koniec... Jednak intryguje mnie ten niesamowity upór Hiszpanów, muszę powiedzieć. Jak się patrzy na dane statystyczne, makroekonomiczne, też trochę mikroekonomiczne, to Hiszpania od wielu lat jest w zastoju.
Tak.
Bezrobocie jest
gigantyczne, największe w Unii Europejskiej.
I to przez lata.
I największy dług. Tak,
największy dług publiczny, największe bezrobocie. Jedna z największych skal ubóstwa,
tak.
Wykluczenia osób korzystających z pomocy społecznej, bo nie są w stanie się utrzymać. A mimo to Hiszpanie uznają, że trzeba dawać raz po raz szansę, może już nie taką jednoznaczną, no ale być może Sanchez rząd utworzy, znowu będzie rządził. O co chodzi z tymi Hiszpanami?
Ja obawiam się, że nas czeka to samo w Polsce, czyli że po prostu Polacy nie dowiedzą się z mediów, prawda, co się dzieje. Jeżeli w Hiszpanii mamy do czynienia, bo to była głośna sprawa 2 tygodnie temu, że staruszka dostała mandat 500 euro za przywiązanie psa przy aptece, ponieważ chciała pójść po lek. Ponieważ w Hiszpanii można abortować dzieci w liczbie 100 tysięcy rocznie, prawda? Młode dziewczynki dostają gratis te pastylki dzień po. Podczas gdy jest tak restrykcyjne prawo odnośnie samopoczucia zwierząt, że nie wolno przywiązać psa przed sklepem, że jeżeli się chce wziąć na przykład psa ze schroniska, to trzeba odbyć odpowiednie kursy. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z krajem, w którym te ideologiczne ustawy już naprawdę odwracają porządek rzeczy, a mimo to Hiszpanie, właśnie tak zmanipulowani przez media, z których cały czas sączy się przekaz, że jest wspaniale, że jest dobrze. Ja się cały czas...
No dobrze, ale jak człowiek stoi, bo to jest akurat, nie, akurat to jest prawda. Sami mamy wykrzywiony obraz Zachodu, niektóre media pokazują jakby Paryż nas to płonął. Tak, nie jest Paryż. Tu protestuję, ja tu sobie żyję. No ale obrazy kolejek po pomoc społeczną w Hiszpanii są faktem. I człowiek stoi w tej kolejce, nie ma szans, jak jest młody, znaleźć pracę, ale on ma bardzo małe szanse. Poza Barceloną i Madrytem w Hiszpanii jest biednie, te dysproporcje są duże, a mimo to nie widzi związku przyczynowo-skutkowego.
Nie widzi, ponieważ premier Sanchez zapewnia od roku, że to wszystko jest winą Putin inflacji, że to wszystko jest przez wojnę. Także Hiszpania, która znajduje się na antypodach, na każdy problem odwraca, że tak powiem, paluszek i pokazuje, że to wszystko z powodu Putina, naszego zaangażowania, cierpimy. A przypomnę, że Hiszpania jest w tej chwili drugim odbiorcą gazu rosyjskiego. Więc pomimo pięknych zapewnień, które rzucał w tamtym roku na zgromadzeniu, prawda, NATO, premier Sanchez, że Putinie przegrasz, to Hiszpania dzisiaj skupuje najwięcej gazu od Rosji. A mimo to właśnie Hiszpanie się nie dowiedzą, ponieważ nie ma mediów prawicowych. I dlatego, jeżeli ja pytam Hiszpanów, dlaczego wam nie przeszkadza, że dawne Imperium Hiszpańskie oddaje suwerenność, prawda, centrum reńskiemu. Oni są zdziwieni, mówią, ale to u nas się o tym w ogóle nie mówi, prawda? U nas o suwerenności mówi się tylko w kontekście Ukrainy. I jeżeli 2 tygodnie temu ja słyszałam na konferencji prasowej Sancheza, który wreszcie powiedział expressis verbis, oddajemy naszą suwerenność Brukseli, i byłam pewna, że wreszcie zacznie się jakieś komentarze, że ktoś się odniesie, okazało się, że nikt nic nie mówi, że Hiszpania się na to zgadza, że tak jest to przyjęte, skoro 2 największe ugrupowania oddają suwerenność, to znaczy, że to doskonałe, dobre dla Hiszpanii.
A może jest po prostu tak, że oni nie mają takiej tradycji jak my, demokratycznej, i oni są nieprzyzwyczajeni do demokracji.
To też monarchia.
A u nas jednak ta demokracja trwa przez stulecia z dużymi przerwami i kłopotami, ale jednak tą demokrację mamy i możemy ją wpisaną w genotyp i pluralizm poglądów, i stąd
to
media
prawda.
W Polsce mogą być różne. Małgorzata Wołczyk, Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo pani redaktor za rozmowę.